Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Myślę, że nie tylko ja, ale wielu z tu obecnych słyszało kiedyś takie zdanie w przestrzeni kościelnej, że Pan Bóg ma dla ciebie plan i że ten plan trzeba odkryć. Nieraz to słyszałem w różnej konfiguracji słów, natomiast mniej słyszałem o tym, jak to ma się stać, jak ten plan Pana Boga na moje życie ma się ujawnić czy objawić. Natomiast dużo słyszałem o tym, że do tego planu trzeba się stosować, że temu planowi to trzeba być wiernym i z tego planu będziemy rozliczeni, znaczy, że ja będę rozliczony z tego planu. Im dłużej mijały lata, tym bardziej miałem takie wrażenie, że to jest zdanie takie z gatunku wiem, ale nie powiem. To znaczy, że im bardziej się nad tym zastanawiałem, im bardziej próbowałem to jakoś zlokalizować, to nie bardzo wiedziałem, w którym miejscu, czyli gdzie ten plan się ma mi objawić i też jak wyglądają ci, którzy już go odkryli. Jak oni to w ogóle zrobili i jak oni tak jakoś funkcjonują tu między nami? Bardziej mi to przypominało często taką tajemnicę czy taką chmurę, która gdzieś nad moją głową wisi i jakoś ja tam muszę doskoczyć. Jak ją złapię, to wtedy tak będzie, że ja zrozumiem ten plan. Ten plan oczywiście jest, ale nie tak, jak my go sobie właśnie wyobrażamy. Nie tak w takiej formule, jak ja o nim mówię. To znaczy, że jest jakaś ścieżka, która jest tak szczegółowo zaplanowana, że jakiekolwiek odstępstwo od tej ścieżki w naszym życiu jest obarczone karą grzechu, potępienia, zła i że każdy wybór, który na tej ścieżce dokonujemy, nosi w sobie właśnie taki ciężar. Grzech, nie grzech, że na pewno źle, tragicznie i że właściwie to jest niczym bardzo taki subtelny slalom między różnymi problemami życiowymi, żeby właściwie wybrać. No więc to nie tak. Pan Bóg ma dla każdego z nas plan, to prawda, ale tym planem jest to, żeby nas zbawić. To znaczy doprowadzić do tego, żebyśmy z Nim byli w wieczności, w relacji z Nim w wieczności, i żeby to się dokonało przez relacje z Nim tu i teraz. To jest plan dla każdego z nas. A to tu i teraz polega na tym, żebyśmy się nauczyli kochać. Tego Pan Bóg chce nas nauczyć. To jest ten plan. Nie żaden inny. Jeżeli ktoś by wam opowiadał jakieś inne historie, to trochę patrzcie na niego podejrzliwie. O tym opowiada Ewangelia. O tym jest Ewangelia. Podręcznik o tym, jak kochać. Od pierwszej do ostatniej strony, w jakiejkolwiek wersji, jest to książka o tym, jak kochać Boga, siebie i drugiego człowieka. O tym jest Ewangelia. Nie o historii, nie o geografii, nie o ekonomii, nie o polityce, tylko o tym, jak kochać i dzięki temu być w relacji z Bogiem. To wszystko jest najważniejsze. Znaczy to nauczenie się kochania jest najważniejsze. Reszta to są formy miłości. Czy to będzie modlitwa, czy to są sakramenty, czy to będzie ten czy inny styl życia, czy ktoś będzie w małżeństwie, czy będzie sam, czy będzie księdzem, to są wszystko formy miłości. Na każdej z tych dróg i w każdym tym miejscu przede wszystkim mamy kochać. Tego nas Pan Bóg chce nauczyć. To o tym jest Ewangelia, o tym jest cała nasza droga i nasze życie, które nazywamy Chrystusowym, czyli chrześcijańskim. Nie ma do tego żadnego skryptu. Nie ma do tego jakiegoś spisu zachowań. Właśnie każdy z nas idzie swoją bardzo indywidualną, osobistą drogą. I na tej drodze może popełniać błędy, może wybierać źle, może się pomylić, może być zażenowany sobą, może wybierać dobrze, może różne decyzje podejmować. Pan Bóg za każdą tą decyzją pójdzie. Nie po to, żeby ją usprawiedliwiać, jeżeli jest zła czy tragiczna. Nie po to, żeby mówić, no to dobrze, to rób tak dalej. Nie, ale nie zostawi nas w żadnym punkcie tego wyboru. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Bo gdy przyjęlibyśmy, że jest jakiś plan, jeden, jedyny, to wyszłoby na to, że jak źle wybierzemy, to Pan Bóg nas nie kocha. I dopiero jak wrócimy na tą właściwą ścieżkę, to z powrotem zaczyna nas kochać. No nic bardziej absurdalnego. Nic bardziej głupiego. Dzisiaj miałem taką spowiedź, gdzie ktoś mnie tak z głupia fran zapytał, to jak to jest? Czy jak zgrzeszę, to... I to było bardzo uczciwe pytanie. Czy jak zgrzeszę, to mnie Pan Bóg dalej kocha? No gdzieś ktoś się nauczył takiej odpowiedzi, że jak zgrzeszy, to go Pan Bóg nie kocha. I myślę, że nie jest to jedyny w takim myśleniu. Ten ktoś, kto to powiedział. Nie przestaje nas kochać mimo różnego rodzaju wyborów. Dobrych, złych, tragicznych, fatalnych, fantastycznych, błyskotliwych, koszmarnych. Dalej nas kocha i co więcej, na różnych drogach będzie próbował nas spotkać. Żeby tam nas nauczyć kochać. Tam nas zbawić. No prosty przykład, no najbardziej banalny przykład ewangeliczny, to jest historia życia Piotra, o którym dzisiaj Ewangelia mówi. Człowieka, który był wybrany, był blisko Jezusa i przecież doskonale pamiętamy wszystkie te sytuacje, w których wybierał tragicznie. Pouczał Jezusa, że tam nie pójdziesz na krzyż, dostał od niego lufę, że jest szatanem. No, powiedzielibyśmy dzisiaj, ładnie go Pan Jezus zaorał. No, wiemy, że się wyparł Jezusa, swojego mistrza w Wielki Piątek. Powiedzielibyśmy, sam się zaorał. No dokładnie tak. Nie przeszkodziło to w żaden moment Panu Jezusowi, żeby dalej Piotra kochać. Żeby dalej mu okazywać miłość i chcieć go nauczyć kochać i go zbawić. Tak jest z każdym z nas. Nie ma żadnego ukrytego planu na tu wszystkie, nie wiem, 500-600 osób, które tu jest. Jedyny to jest to, żeby nas nauczyć kochać i nas zbawić. Mówię to w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, a właściwie tego fragmentu dialogu, w którym uczniowie pytają Pana Jezusa, to gdzie Ty mieszkasz? To gdzie Ty mieszkasz? I On im odpowiada, to chodźcie i zobaczycie. Wiecie, zaintrygowało mnie to, bo jak Pan Jezus mówi do nich, chodźcie i zobaczycie, gdzie mieszkam, to jest dosyć interesujące, bo On to mówi w miejscu, gdzie Jan udziela chrztu, ale tam Pan Jezus nie mieszka. Może On tam gdzieś tam przez chwilę był, ale on tak w ogóle to mieszkał w Kafarnaum, 150 kilometrów od tamtego miejsca. A jeszcze częściej, jedno z bardziej wybijających się zdań Ewangelii to jest to, kiedy Jezus mówi, a ja w ogóle to jestem bezdomny. W ogóle nie mam mieszkania, jestem bezdomny. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć. Więc to jest bardzo ciekawe, że oni mówią, gdzie mieszkasz? I ten, który jest bezdomny, mówi, chodźcie to zobaczycie. Tak sobie pomyślałem, że może to znaczy tyle, że Pan Jezus ma taką zdolność, że tam, gdzie wchodził, tam, gdzie Go zapraszali, tam, gdzie Mu pozwalali mieszkać, to On te miejsca przekształcał w dom. To znaczy przekształcał relacje w taki sposób, że ludzie czuli się dobrze, że ludzie czuli się bezpiecznie. Ta odpowiedź mogłaby brzmieć tak, że jak nie, mieszkam tam, gdzie mnie zaproszą. Tam mieszkam. Tam mieszkam i gdzie dostanę zaproszenie. I to zaproszenie no naprawdę nie musi być jakieś bardzo eleganckie. Nieważne, czy zaprosimy Jezusa poprawnie, czy niepoprawnie, zgrabnie, czy niezgrabnie. Czy zrobimy to pobożnie, czy niepobożnie. Czy ci, którzy Go zaproszą, to ich życie jest ewangeliczne, a może bardzo nieewangeliczne, poukładane albo niepoukładane. Może zrobią to w takiej formule, takiego słowa: Panie Jezu, ulituj się nade mną. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Pomóż mi. Jestem w potrzebie. Nie wnikam w wasze serca. Każdy z nas ma swoje sposoby przyzywania Jezusa. Nie musimy się nimi dzielić. Ważne, że znaje Pan Jezus. I ważne, że my ich używamy, żeby Go zaprosić. Jemu to wystarcza. Bo On wykorzystuje każdą taką chwilę i każdy taki moment gdzieś z niepoukładanego serca, z porozwalonego serca, nie wiem, niedoskonałego życia, zmęczonego życia, po to, żeby do tego życia wejść i żeby uczyć nas kochać. To o to chodzi.